Tutaj Grzegorz Frączak i zapraszam na e-commerce'ową kawę. Podcast, który pomaga rozwijać sklepy internetowe, dostarczając wiedzy i inspiracji. W tym podcaście rozmawiam z przedsiębiorcami i e-commerce menedżerami, którzy z sukcesem prowadzą swoje e-commerce'y. Pokazuję i odkrywam to, jak budują swój biznes, który jednocześnie pozwala im realizować cele zawodowe i prywatne. Witam Was bardzo serdecznie w piątym odcinku e-commerce'owej kawy. Moim gościem jest Tomek Kwaśniewski, który wspólnie ze swoją żoną Mają Bohusiewicz stworzyli markę odzieżową i sklep internetowy Lekolet. Tak, Maja to ta popularna aktorka. Niektórzy mogą z Was ją kojarzyć. Lekolet w bardzo krótkim czasie na Instagramie zyskała 84 tysiące followersów i dzisiaj rozmawiamy o tym, w jaki sposób udało mi się stworzyć markę, postawić i uruchomić sklep internetowy w przeciągu zaledwie miesiąca, dwóch. O tym opowie właśnie Tomek. Z drugiej strony odpowiemy sobie dzisiaj na ważne pytanie, jakie znaczenie dla dobrych wyników ma łatwy dostęp do świata show biznesu, w jaki sposób i na jakich zasadach wykorzystują w Lekolet współpracę z influencerami, a także jak Tomek i Maja zbudowali zespół, który wspólnie osiąga tak dobre wyniki i z jakimi wyzwaniami się zmierzają obecnie. I dzisiaj na te pytania szukamy odpowiedzi. Zapraszam do słuchania. Cześć Tomku.
Cześć.
Tomek, powiedz mi proszę kilka słów w ogóle o Lekolet, żebyśmy wiedzieli, jak to wygląda z Twojej strony, takie początki całego sklepu i pomysłu na niego, jakbyś mógł się podzielić.
Było w zeszłym roku, nawet tak patrzę, teraz mamy początek lipca, a cały Lekolet rozpoczął się, z tego co pamiętam, to był koniec maja, początek czerwca. Maja przyszła z takim pomysłem, że chciałaby mieć markę modową, że zgłosiła się do mnie jakaś dziewczyna, która w porozumieniu, z którą chciały odpalić taki e-commerce. No, to był pomysł dość mocno dziwny jak dla mnie, ponieważ cała ta branża fashion jest dosyć mocno już nasycona, szczególnie teraz tym nowymi, małymi brandami, które wychodzą, więc dla mnie to był taki pomysł trochę dziwny. No ale że Maja się uparła, no mówię, dobra, okej, okay, odpalmy ten e-commerce. Na początku wybraliśmy Shoplo, żeby nie pchać się w jakieś zbędne koszty, tylko żeby tak to zrobić setup, parę zdjęć, jakieś tam dwa, trzy modele sukienek, tak żeby w ogóle jakby zobaczyć, z czym to się je. Postawiliśmy i okazało się, że to działa, że jakby pojawili się pierwsi klienci. No wiadomo, Maja ma instagramowe zasięgi bardzo duże, więc pierwszy napływ ludzi, którzy byli potencjalnymi odbiorcami, no jakby to było łatwe zadanie do zrobienia, bo po prostu te pierwsze 2-3 tysiące osób przyszło, nie wiem, w 2 dni i coś się sprzedało, tak? Najpierw pojedynczych kilka sztuk, ale to było wow, ale fajnie, działa. No więc jakby na takiej adrenalinie małego sukcesu jakby zaczęło to się rozwijać. Wtedy sobie pomyślałem, okej, no dobra, może to nie jest jednak taki głupi pomysł, może to się uda.
Czyli na początku takie szybkie wdrożenie i sprawdzenie całego pomysłu, idei na biznes, tak?
Dokładnie. Każdy, kto przychodzi do mnie z pytaniem, ej stary, dobra, więc ja bym chciał założyć e-commerce, jaką platformę polecasz, no bo wy już tam trochę tego robicie, od czego zacząć? I każdemu powtarzam to samo, to są święte słowa, jak najmniejszymi kosztami wypróbować swój model biznesowy. Czyli założyć właśnie, nie wiem, z jakichś prostych, tanich, za stówkę miesięcznie, nie będę reklamował, ale dla mnie to są, nie wiem, Shoplo, Shopery, jakieś inne takie black karty, aby tanio nie pchać się na początku w duże koszty, bo to nie ma sensu. Przetestować, czy jesteśmy w stanie dotrzeć do naszych klientów, czy nie, czy w ogóle nasz produkt gdziekolwiek ma jakiś pozytywny feedback. Jeżeli się okaże, że tak, no to dopiero rozpoczynać na tym etapie jakiekolwiek inwestycje.
Powiedz mi to, od pomysłu Mai do wdrożenia i do pierwszej sprzedaży, ile minęło czasu?
3-4 tygodnie.
Wow, szybko. Ja bym powiedział błyskawicznie tak naprawdę.
No, u nas wszystko się dzieje błyskawicznie. Jakby są osoby, są firmy, startupy, których głównym celem jest planowanie i rozkładanie rzeczy w czasie, a u nas wszystko jest spontanicznie i ad hoc. To znaczy, to jest jakby domena Mai, żeby to było szybko, tak skakanie po tych milestone'ach, a ja idę z tyłu i te wszystkie rzeczy staram się układać, poprawiać i gdzieś staram się wychodzić odrobinę do przodu, ale generalnie nawet nie zawsze ja daję radę temu zdołać, więc u nas to jest naprawdę wszystko bardzo, bardzo szybko. Szybkie dostosowywanie się do potrzeb klienta, szybkie wymyślanie nowych rzeczy, szybkie reakcje na konkurencję, to wszystko jest bardzo dynamiczne.
Okay, czyli...
Zresztą Grzegorz, sam wiesz, jak się z nami pracuje, co ja ci będę dużo mówił.
Nie, bo tak to bardzo ciekawe, bo o tym nie mówiłeś w tym początku, ale z tego, co mówisz, to po prostu, okej, zróbmy szybko, znaczy jeśli rozumiem, po prostu nie chodziło o jakość, tylko chodziło o to, żeby to było w jakiejś tam...
Wiesz co, nie, znaczy wiesz, akurat ta branża nie wymaga aż tak super dokładnego przygotowywania modeli, dlatego że te rzeczy, z których produkujesz, są ogólnodostępne. No materiał sobie możesz pojechać do hurtowni i kupić. Jakby on kupujesz albo dobrej jakości, albo złej jakości. To dłuższym procesem jest zamówienie badziewia z Chin niż wyprodukowanie dobrych rzeczy w Polsce. Dlatego, że jeżeli masz dziewczynę, która ci robi model, no to zrobi ten pierwszy model, poza tym te pierwsze modele to były proste rzeczy. Zrobi, potem ma jedną przymiarkę, odszywa drugą, masz wolny slot w szwalni, to szyjesz i masz, powiedzmy, za miesiąc możesz sprzedawać. Są rzeczy, które są oczywiście łatwe, no nie wiem, t-shirt uszyjesz szybko, ale skomplikowaną kiepską musisz tam parę razy ją przymierzyć, żeby to było dobre.
Okej, bo z jednej strony mówisz o produkcji ubrań, ale patrząc ze strony technologicznej, to również bardzo szybko zrobiliście zdjęcia, opisy produktów, stronę i tak dalej.
Słuchaj, no wiesz, jakby jak popatrzysz sobie na konkurencję, na marki modowe, znaczy wiesz, przede wszystkim musisz znać swojego klienta, czego twój klient oczekuje i czego wymaga, bo nasz klient niekoniecznie chce widzieć zdjęcia super pięknych modelek w tych rzeczach, dlatego że klient się z tymi modelkami po prostu nie do końca identyfikuje, tak? Bardziej sprzedają zdjęcia normalnych dziewczyn ubranych w takich, powiedzmy, bardziej nawet warunkach domowych, to lepiej sprzeda produkt niż produkt, który jest wystylizowany w jakiejś super sesji za granicą. Takie super sesje za granicą są fajne wizerunkowo, żeby to wrzucić gdzieś na baner wizerunkowy, to ok, ale jako zdjęcie produktowe niekoniecznie. Jak sobie popatrzysz teraz na nasze zdjęcia, które są na Lekolecie i są zdjęciami produktowymi w tej chwili, to te zdjęcia robię ja na balkonie w sklepie, tak, i zwykłym iPhone'em. To jest koniec. Jak robimy zdjęcia do sklepu, to jest bierz telefon i chodź, musimy tam cyknąć trzy nowe rzeczy. Okej, 15 minut, następne 10 minut w jakimś programie do obróbki zdjęć też na telefonie. No i ma zdjęcia, to jest koniec roboty.
Wszystkie zdjęcia na sklepie, tak? Które są obecnie i na Instagramie.
Tak, to znaczy tam się przeplatają jakieś zdjęcia, jak sobie poszperasz, to zobaczysz, jest jedna modelka, która ma zdjęcia, to wtedy dziewczyny poleciały do Turcji zrobić właśnie zdjęcia wizerunkowe, więc tam gdzieniegdzie wpadają te z Turcji, czy z jakimiś tam ładnymi tłami. Natomiast to sporadycznie, większość robimy sami u siebie.
Okay.
Tam, gdzie jest Maja, to wszystko robię przeważnie ja, albo Asia.
I macie jakiś skomplikowany sprzęt, czy jakaś lepsza lustrzanka, którą mieliście na wakacje, kupiliście i tym też robicie?
Zwykła lustrzanka albo iPhone. No, tylko nauczyliśmy się, że przy lustrzance to musi być obiektyw bardzo jasny, żeby mieć ładnie takie rozmazane tło z tyłu.
Okej. Dobra, to wracając do tej historii, jeśli mogę. Czyli po prostu po tam miesiącu, dwóch, rozumiem, okazało się, sprzedaje się, tak?
Dokładnie, sprzedaje się. Sprzedaje się, Maja ciągnęła bardzo duży ruch ze swojego Instagrama na Instagrama lekoletowego. I pierwszym wąskim gardłem, na które się natknęliśmy, to było ograniczenie wydajnościowe platformy, na której mieliśmy e-commerce, bo po prostu było za dużo ludzi i się okazało, że w momencie wejścia naraz więcej jak albo 30 czy 40 osób, po prostu się ten sklepik wysypywał. No i stanęliśmy przed pierwszą inwestycją, czyli przejściem z platformy takiej SaaS-owej na platformę hostowaną u siebie. Wybór padł na PrestaShopa, no i dopiero się zaczęły problemy już takie bardziej prawdziwe, tak? Czyli jak ogarnąć ten e-commerce, który staje się coraz bardziej profesjonalny, własnym sumptem. No i ponieważ też pracuję w software house'ie, to moi programiści dzielnie przez jakiś czas próbowali walczyć z tym PrestaShopem, ale nadal to był całkiem spory problem i dopiero jak to oddaliśmy do was, to jakoś to sensownie działa w tej chwili na szczęście i więcej z tym problemów nie ma. Więc jakby takim naturalnym rozwojem to można powiedzieć tak, po tej pierwszej fazie sprawdzenia, czy model biznesowy działa, było przyciągnięcie ludzi, tak, i to jest w ogóle największe wyzwanie e-commerce moim zdaniem, jakby spowodowanie, żeby ten trafik się odbywał na stronie, a później dostosowywanie całej reszty do tego, żeby ten trafik obsługiwać, tak, i żeby powodować, że ci ludzie, którzy przychodzą, żeby jednak decydowali się na zakup.
Czemu wybraliście Prestę? Albo open source'owa?
Raz, że open source, dwa, community jest całkiem spore, dużo jest, wiesz, różnych modułów, które obsługują polskie realia, czyli polskie banki płatności typu PayU, przelewy 24, łatwo to spolszczyć, wszystkie moduły, których my używamy, albo są już spolszczone, oczywiście mówię o tych frontendowych, albo są już spolszczone, albo łatwo tego dokonać we własnym zakresie. A poza tym sam rozwój tej platformy wydaje się być rozsądny cenowo w porównaniu do innego rozwiązania, jakim jest Magento. I z tego, co ja się zdążyłem dowiedzieć, to do takich e-commerce'ów jak nasz, czyli gdzie tych produktów to raczej jakoś zastraszająco dużo nie ma, czyli powiedzmy, nie wiem, maksymalnie to w setkach, to ten system sobie spokojnie radzi. No może też nie tyle spokojnie, bo jego dostosowywaliśmy do ruchu, który u nas jest generowany, do ilości wejść. Wspomagamy się w tej chwili Cloudflare'em, żeby ten ruch upłynnić. Naprawdę sensownie to działa póki co.
Tak, bo u was Presta musi wytrzymać duży ruch, jak w ramach, jak Maja robi super promocję, prawda, i nagle wchodzi ogromna ilość ludzi na raz.
No tak, no taki chyba pik, który mieliśmy co prawda dosyć dawno temu, bo to był Black Friday, to jeszcze działało, ale już widziałem, że tam niestety ten system pękał w szwach. To już nie sam PrestaShop, ale baza danych zaczęła się zacinać, więc to jakby jest gdzieś ten poziom, którego na razie w tej chwili nie przeskoczymy i pewnie będziemy musieli do kolejnego Black Friday się dużo lepiej przygotować, ponieważ no, jakby tych naszych odbiorców przybywa cały czas, przez pół roku przybyło ich naprawdę dużo, więc podejrzewam, że do kolejnego Black Friday dojdzie jeszcze trochę, no a wtedy może być już problem.
Czyli mówisz, że już wtedy po tych optymalizacjach nowej bazy danych i serwera to już pękało szwach i ten
tak.
Rozwiązania cloudowe nie wystarczały, chociaż widzę, że tam chyba była opcja, żeby to rozszerzać, prawda, z tego co pamiętam.
Wiesz, to jest czysta teoria tylko, bo my tam próbowaliśmy różnych rozwiązań. W tej chwili też pomagałem znajomym postawić na innej platformie, która zarzeka się, że ich rozwiązania kontenerowe są skalowalne, ale jak ich pytam, w sensie jak bardzo skalowalne, ile ja tam osób naraz mogę wpuścić, żeby utrzymać ruch, to nikt nie chce dać odpowiedzi do ilu. Nawet rzędu wielkości nikt nie podaje. Po prostu to jest taki chwyt marketingowy, jak przychodzi co do czego, jak ten pik naprawdę rośnie, to się wszystko niestety wysypuje, więc to... Jeżeli nie przewiduje wielkiego ruchu, to te rozwiązania cloudowe są spoko, bo są tanie, są naprawdę okej, to działa. Nie trzeba ponosić jakichś zbędnie dużych kosztów, ale w momencie, jeżeli chcemy sobie zacząć wymyślać w tym naszym sklepie różne dziwne funkcjonalności, a do tego chcemy obsłużyć większy ruch, no to niestety, ale jesteśmy skazani na to, żeby się z tych sasowych platform przenosić na własne rozwiązania. W którym miejscu teraz jesteśmy? W tej chwili zastanawiamy się, w jaki sposób ten cały ruch, który udało nam się zebrać, tych wszystkich followersów instagramowych, ja tak od czasu do czasu wrzucam to pojęcie followersów i Instagrama, bo jakby trzeba zauważyć, że w Polsce kanałem sprzedaży, który najlepiej w tej chwili konwertuje, oczywiście to jest bardzo mocno uzależnione od branży, ale mogę tutaj mówić o tej branży, w której my działamy, to jest Instagram. Ja w ogóle parę lat temu nie wierzyłem, że można coś sprzedać przez Instagram, teraz to wiem, że generalnie przy branży modowej to nic lepiej nie działa niż Instagram. Więc jakby nasze wszystkie wysiłki, może nie wszystkie, ale dużo wysiłków krąży dookoła tego, żeby właśnie pozyskać followersów, a później z nimi pracować. No i to jest nasze główne wyzwanie na razie. W tej chwili stoimy właśnie w tym miejscu, żeby jakby sprawdzić, nauczyć się, jak ten Instagram działa. To już nie mówię o pracy z odbiorcami, z którymi już jesteśmy, którzy nas followują, ale bardziej jakby jak docierać do nowych ludzi. To jest największe wyzwanie.
W tym momencie macie tam 84 tysiące followersów na Instagramie. To...
Tak, tak. Około.
I tak myślę, że właśnie na ten wasz biznes chyba ma duży też fakt, że jesteście częścią świata show biznesu, ale i tak pomimo tego widzę, że macie wyzwania, jak to zwiększyć, tak?
To rzeczywiście bardzo pomogło, to było taką trampoliną na początku, to jakby nie ma co ukrywać, że to była bardzo, bardzo duża wartość dodana tego, że rzeczywiście jakoś bierzemy udział w tym show biznesie. Więc łatwo było sobie zbudować ten początek, tak? Natomiast w pewnym momencie, jeżeli chcemy docierać do nowych ludzi, to spotykamy się dokładnie z tymi samymi problemami, z którymi spotykają się inni właściciele e-commerce'ów. I jakby tutaj sposób myślenia o tym, w jaki sposób docierać do nowych ludzi, czy sposoby na penetrację tego, każdy próbuje jakoś własnym sumptem do tego dojść, co najlepiej działa, czy praca z innymi influencerami, czy narzędzia facebookowe jak Looklike'i, tak, czy może AdWords, czy może SEO, jak tych ludzi prowadzić do siebie na stronę, czy na profil instagramowy, a później do siebie na stronę.
Z tego co mówisz, to u was najlepiej Instagram, tak?
Tak, tak, u nas najlepiej działa Instagram. Też staramy się wychodzić z propozycją współpracy do innych influencerów. To niewątpliwie ma swoje plusy, natomiast to też nie do końca jest gwarancją sukcesu, dlatego że ci odbiorcy, którzy lubią jednego influencera, wcale nie oznacza, że odbiorcy drugiego influencera będą też lubili nas, więc jakby szukanie nowego trafiku u innych influencerów jest dosyć, to nawet jakby ryzykowne to jest złe słowo. Trzeba wiedzieć, gdzie szukać, żeby trafić swój target. Tak bym to okrężnie powiedział.
Okej, okay. A co znaczy gdzie, czyli po czym rozpoznawać, czy to jest ten sam influencer, tak? Że to u was działa, tak?
No, tak, no i to jest właśnie sztuka, tak? Jakby dla bardzo prostego przykładu, jeżeli mamy, nie wiem, fanów jakiegoś znanego amerykańskiego aktora, a z drugiej strony mamy influencera, który jest piłkarzem, to jakby to są w ogóle zupełnie dwie różne grupy, więc jakby gdybyśmy my na przykład starali się szukać swojego targetu prawdopodobnie u tych influencerów, którzy są piłkarzami, to ich target grupa kompletnie nie jest zainteresowana naszymi produktami, więc to jest jakby sztuka tego, żeby znaleźć influencera, który jest bardzo podobny do nas. No i jakby to już jest tylko i wyłącznie wyczucie, no bo tu nie ma żadnych przepisów na to.
I z tego, co mówisz, to jest twoje wasze tajemne know-how o tym, jak prowadzić ten biznes, tak?
No tak, no, jakby wiesz, to są rzeczy, które przez ten rok ciężką pracą każdy wypracowuje, każdy z e-commerce'owców wypracowuje we własnym zakresie, tak, to są w zasadzie dzięki temu, tym obserwacjom, tym, nie wiem, rozmowom, próbujesz w jakikolwiek sposób zrozumieć to mikrootoczenie, tak, nawet, wiesz, jakby można powiedzieć, że jakby branża to jest jedna charakterystyka, ale ta branża też się dzieli na takie mniejsze sektory, więc zrozumienie, jak to działa, a zrozumienie to jest jedno, ale jakby to też branża ewoluuje, więc zrozumienie, w jaką stronę to ewoluuje i dlaczego. To są rzeczy, na które wiesz, bardzo ciężko jest znaleźć odpowiedź samemu, a co dopiero wiesz, jeszcze wytłumaczyć innym. To właśnie zrozumienie tych wszystkich zasad powoduje to, że albo się w tym e-commerce rozwijasz, albo stoisz w miejscu. No, nie ma jednego przepisu na to, w jaki sposób prowadzić e-commerce, żeby ci się udało.
I powiedz mi, to jak właśnie dzielicie się, kto jest odpowiedzialny za rozumienie tego, jak ten Instagram, te followersi działają, a kto jest odpowiedzialny za organizację, jak to wygląda taki podział obowiązków u was?
U nas to jest bardzo prosty podział obowiązków. Maja odpowiada za cały front, że tak powiem, tak? Czyli ona te działania influencerskie i działania z influencerami prowadzi. Ja jestem odpowiedzialny za cały, nazwijmy to, back office. Chociaż ostatnio jakby tym networkingiem, to jest fajne ostatnio bardzo popularne słowo, networkingiem zajmuję się również ja. Tak? Szczerze, cały biznes tego świata oparty jest na relacjach międzyludzkich i tak jakby nikt już mi nie mówił, że jest inaczej. I faktycznie, jeżeli jakby chce się z ludźmi pracować, to trzeba się z nimi spotykać, trzeba z nimi rozmawiać, więc my jakby też coraz więcej wychodzimy do ludzi, poznajemy ludzi, nawiązujemy z nimi relacje, bo wtedy łatwiej jest prowadzić biznes. No to jest taki mały hint, który mogę zdradzić.
Okay. Networking. Ale networking z kim?
No z influencerami.
A, z influencerami, okej. Okay.
Tak. Z tym, słuchaj, no jeżeli chcesz z kimś pracować, to jakby to musisz jakby wyrabiać sobie, no wiesz, jeżeli teraz każdy chce robić biznes, tych ludzi powiedzmy, nie wiem, nawet w branży, no już utrzymajmy się wodowej, ich jest pełno, tak, więc w jakiś sposób ktoś, kto nie robi takiego, wiesz, takich miękkich relacji, chce z kimś pracować, no Polska jest zbudowana, wiesz, z relacji międzyludzkich. I to naprawdę się sprawdza, więc jeżeli ktoś szuka sposobu na to, żeby jakoś się wybić ponad innych, to polecam budowanie siatki relacji.
Okej. Okay. A kto u was, bo ty powiedziałeś właśnie, że bardzo ważne jest zdobywanie tych klientów, tych widzów, followersów. Tak. Kto jest takim główną głową, trzonem tego, wymyśla te wszystkie rzeczy? Jak to do tego podejść?
U nas to wszystko wymyśla Maja z Asią teraz już, tak? One we dwie wymyślają. Ja rzadko kiedy tam zaglądam, bo to jest poza moimi kompetencjami. Ja się na tym w ogóle nawet, ja tego trochę nawet nie czuję, bo to jakby fajne jest to, że w momencie, kiedy, zresztą to stara zasada, jeżeli lubisz coś robić, to rób to, a pieniądze same za tym przyjdą i to tak trochę działa dokładnie tutaj, że one po prostu tego Instagrama lubią, a szczególnie Maja, tak, lubi, ona to czuje, ona jakby żyje tym w zasadzie, tak. Można byłoby powiedzieć, i to jakby widać, ludzie ją za to lubią i jakby są z nią i to się po prostu sprawdza. Ja mam swój profil instagramowy, czasami coś tam wrzucam, tych followersów nawet też mam, ale ja bardziej odnajduję się w tych rzeczach back-office'owych, takich organizacyjnych i tu mi jest lepiej. No jakby wiesz, to jest idealne połączenie, tak? Jakby generalnie we dwójkę mamy wszystko, ona robi jakby od pewnej granicy do przodu, czyli rzeczy, które widać i są kontaktem z klientem, ja robię rzeczy jakby wszystkie, które są od tej granicy do tyłu, tak? Czyli to wszystkie administracyjne, jakby związane z obsługą e-commerce'u, czy z rozwojem samej platformy. Więc jakby tutaj z tej strony, czyli jak to się mówi, razem mamy wszystko.
No właśnie, idealnie dobrana para biznesowa, tak, pewnie tak. Też życiowo też. A to jest bardzo ciężkie. Ciężkie jest tak się dobrać w biznesie, a już nie mówiąc w małżeństwie, że tak się wyrażę.
Ciężkie. Musieliśmy sobie dosyć wyraźnie jakby postawić granicę, kto jest za co odpowiedzialny, żeby się nie mieszać jakby sobie nawzajem, tak? Bo to często powoduje więcej złego niż dobrego. Ale tak to sobie podzieliliśmy, że w tej chwili każdy ma swoją działkę, każdy sobie ją robi, każdy ją pielęgnuje i rozwija i jakby w sumie daje to naprawdę dobre efekty.
No właśnie, bo powiedziałeś też, że u was jesteś ty, Maja, Asia, tam jeszcze jakieś osoby są z tyłu, czy to są podwykonawcy bardziej więcej?
To, wiesz co, dobrze, wszystko. Mamy podwykonawców i mamy osoby, które zatrudniamy. Mamy w tej chwili swój showroom, gdzie pracuje jedna osoba, która obsługuje. Mamy dział obsługi klienta e-commerce'owego. Jest Asia, która z Mają rozwijają sam brand. Natomiast jeżeli chodzi o obsługę i rozwój samego e-commerce'u, no to jakby zleciliśmy to Konwertisowi, za co ja jestem super, super się cieszę, że mi się udało też znaleźć takiego, że jakby problem jeszcze jest jeden z podwykonawcami, ich jakość.
Okay.
I tutaj też to jest naprawdę klucz, szczególnie w e-commerce, gdzie e-commerce to jest core twojego biznesu tak naprawdę, więc w momencie, kiedy trafia on w złe ręce, czy też niekompetentne bardziej to o to chodzi, wtedy pojawia się duży problem, bo no niestety e-commerce lubi płatać czasami figle, nie wiadomo dlaczego, i kompetencje czy i szybkość obsługi, jakość tej obsługi daje mi komfort tego, że nie muszę się martwić, że jak coś padnie albo na chwilę nie działa, to jakby nie będę miał co zrobić albo nie będę wiedział, do kogo się odezwać. Jakby to jest klucz. Klucz do sukcesu, nawet nie do sukcesu, ale do komfortu, tak, że wiesz, że wszystko jest okej. Więc tak to po tej stronie wygląda.
I dlatego to są rzeczy, które tutaj konwertizm wam dajemy, czy coś jeszcze jest? Tak się zapytam, jak już rozmawiamy o nas.
Wiesz co, u nas, my jesteśmy bardzo specyficzni. Ja wiesz, bardzo lubię słuchać też, a szczególnie rozmawiać z tobą, bo jakby często sobie gadamy na różne poboczne tematy o różnych innych branżach, wymieniając jakieś ciekawostki ze świata, co fajnie wpływa na to, że ja też mam jakby, wiesz, ogląd i taki świeży zawsze powiew informacji z tego, co tam się w innych branżach ciekawego dzieje. To jest bardzo ciekawe. A przede wszystkim dla mnie, tak jak już na samym początku powiedziałem, gdzie my jesteśmy bardzo dynamiczni, bardzo spontaniczni, że wy się super do tego dostosowujecie. To jest dla mnie super. Oczywiście dla mnie Mirek, który jest ze mną bezpośrednio w kontakcie, czasami, znaczy on nigdy nie ma ludzi, tylko słyszę przez telefon, ale robi. Bo wiem, że wszyscy też jakby pracują w software house, więc wiem, że jakby planowanie jest kluczem, ale że jeszcze się do naszego nieplanowania dostosowujecie i to działa, więc dlatego ja powiedziałem, że wszystkie e-commerce, które mam, to i tak u was wylądują i tak, bo raz i profesjonalnie, dwa i szybko i rozsądnie cenowo, więc już się wszystko zgadza. Podstawą generalnie jest to, żeby znaleźć sobie dobrych współpracowników i dobrych pracowników. To jest naprawdę bardzo ważne, bo daje ci spokój. Na początku, wiesz, wychodziliśmy z założenia, okej, wiesz, to jest startup, trzeba, wiesz, gdzieś ciąć te koszty, żeby od razu nie się nie przeinwestować, więc też pracowników zatrudnialiśmy nie najlepszych, tylko powiedzmy takich, którzy byli optymalizowani pod względem ceny, ale to kurczę, wiesz, na dłuższą metę powoduje, że masz więcej problemów niż korzyści, dlatego że zaczynasz martwić się problemami, które już cię nie powinny dotykać, bo tymi problemami powinien się martwić twój pracownik albo no nie wiem, podmiot, z którym pracujesz. Natomiast jeżeli wiesz, że ktoś jest niekompetentny, no to musisz się martwić jego problemami, bo prędzej czy później on z tymi problemami do ciebie przyjdzie. Ale ten moment w naszym życiu firmy to jest zamknęliśmy, zmieniliśmy wszystkich na takich, którzy mają wysokie kompetencje i teraz mamy spokój.
Okay. A powiedz mi w takim razie, jeśli mogę tak zapytać, dopytać, jeśli jesteś w stanie się tym podzielić, jaka była taka najgorsza wpadka, jak mieliście, no, utnęliście koszty i wybieraliście po prostu lepszą cenę, ale...
Platforma, wiesz co, platforma i obsługa klienta, czyli de facto na początku, ponieważ u mnie w Software House chłopaki nie znają PrestaShopa i próbowali trochę we własnym zakresie, ich tam cisnąłem, żeby oni to rozwijali, ale wiesz, jak czegoś nie znasz, to ciężko powiedzieć, żeby był tym dobry, skoro czegoś nie znasz. Mm-hmm. To był pierwszy problem, ponieważ 2 tygodnie bite, mieliśmy już ruch, a po prostu ten PrestaShop się ciągle wysypywał, jakby nie potrafił obsłużyć ruchu, tam wchodziło 120 osób i wiesz, i same 500 wychodziły, czyli brak dostępności do usługi. I to było straszne, bo wiesz, ja dostawałem jako ostatni największe gromy od wszystkich, bo tak. Klienci do wiesz, jakby na front, czyli do Mai, no a Maja jakby zebrała już tyle, to po prostu do mnie, no a ja kurczę, pomimo szczerych chęci i tam wiesz, walczenia z tym jakoś tak nie udawało się. W końcu znalazł się tam taki chłopak, który nam pomógł trochę to postawić na nogi, a potem to już od razu znaleźliście się wy i od tamtego czasu mam na szczęście spokój. A drugim takim elementem to był dział obsługi klienta, bo wiesz, jakby, jeżeli nie znajdziesz kogoś, kto naprawdę lubi i chce to robić, no to wiesz, nie na wszystkie maile odpiszę, albo część jak uzna, że są nieważne, to skasuje, albo odpiszę po łebkach. A to się odbija później już na klientach. Więc też teraz mamy Kasię, która naprawdę robi to dobrze, wszyscy są zadowoleni. Ja już nawet nie wiem, że ten dział obsługi klienta istnieje, jest dla mnie tak przezroczysty, więc to są bardzo ważne rzeczy.
Tak pytanie przychodzi, ile musiałeś procentowo dołożyć, żeby ten dział obsługi klienta chodził tak, jakbyś chciał, że nie masz żadnych
100%.
100%, czyli drugie tyle.
Tak, drugie tyle, tak. To się opłaca, wiesz, jakby, wiesz, wszystko zależy od tego, wiesz, jakim problemem, bo oczywiście firma ewoluuje, prawda, i może się na początku okazać, że tych klientów w początkowej fazie jest na tyle mało, że nawet osoba z niewielkimi kompetencjami i tak to obsłuży, bo jeżeli masz do odpisania 5 maili czy 10 maili dziennie, to jest okej, okay, ale jeżeli tych maili nagle robi się 100, no to już musisz, wiesz, mieć kogoś, kto naprawdę siedzi od rana do wieczora, już klepie w tę klawiaturę i się nie męczy i się nie boi i jeszcze sam myśli, jak rozwiązać niektóre problemy, bo uwierz mi, że ile ludzi, tyle problemów. Pomimo tego, że masz jakieś ścieżki tak standardowe do rozwiązywania problemów, to 30% przypadków się z tych ścieżek wyłamuje. I teraz, jeżeli masz kogoś, kto tylko ładnie pisze maile, to on z każdym problemem, który nie jest standardowy, do ciebie przychodzi i mówi, a jak to, a jak tamto. I wiesz, i ci zajmuje czas. Dlatego osoba, która przychodzi, jest ogarnięta, sama myśli i sama te problemy jeszcze rozwiązuje, mając tylko jakby od góry postawione założenie, że no nie wiem, że jakiekolwiek takie założenia zrobisz od góry, jakby w tym się trzyma, ale resztę pod spodem rozwiązuje sama. I w momencie tylko, jeżeli faktycznie coś jest dużym problemem, to dopiero przychodzą. To się zdarza na tyle rzadko, że mnie to nie wybija z rytmu, albo po prostu nie zajmuje większości czasu. Więc jeżeli do momentu, kiedy tobie to nie sprawia problemu, to nie warto przepłacać. Natomiast w pewnym momencie tak samo nie warto od razu, wiesz, brać super specjalistów, bo oni są po prostu na początku jeszcze raz, że może aż tak bardzo nie są potrzebni, a dwa, że do końca nie wiesz, kto jest potrzebny. Jeżeli to jest startup, jeżeli wiesz, dopiero siadasz do branży, jeżeli dopiero poznajesz swoich klientów, to tak naprawdę wszystko ewoluuje i dopiero po jakimś czasie widzisz, że widzisz, kogo potrzebujesz, a wtedy warto już się zainwestować, bo wtedy jakby taka inwestycja się rzeczywiście zwraca.
Z tego, co mówisz, to po pół roku zaczęliśmy my pracować, po pół roku istnienia sklepu, my z wami,
tak.
A taką agencję, taką marketingową też korzystacie? Czy to wszystko Maja z Asią ogarniają takie marketingowe rzeczy, takie techniki?
A, wiesz co, ja próbowałem, rozmawiałem z jedną agencją, ale to się skończyło, także nie korzystamy. Wiesz, jakby wychodzimy z założenia, że agencje marketingowe co do zasady mogą mieć lepszego niż my jesteśmy w stanie sobie sami ogarnąć. No, niewiele, no może kontakty inne, tak? Gdzie, nie wiem, praca z influencerami byłaby trochę tańsza, chociaż nie sądzę, bo oni też muszą zarobić, więc tak. W ogóle jak rozmawiamy z ludźmi, to dopóki, wiesz, nie wchodzą w grę żadne aspekty, do których są wymagane naprawdę kompetencje, to agencje nie są potrzebne. No, nam nigdy nie były potrzebne. Jakby wszystko sobie robiliśmy to w własnym zakresie. Chyba że nagle musimy mieć zrobione, nie wiem, media plan na szeroką kampanię, która korzysta z wielu kanałów. Okej, okay, dobra, optymalizacja tej kampanii pod względem, nie wiem, czy kosztu, czy ekspozycji produktu do klienta, czy, no nie wiem, jeżeli mamy bardzo mocno zdefiniowaną target grupę, to tak, żeby wyeksplorować tę target grupę. Wtedy tak, no wtedy ja się na tym nie znam aż tak bardzo, tak? Ale do tego momentu, kiedy wiesz, co robisz w danym kanale i tutaj jakby swoje działania koncentrujesz, no to nie, no to my nigdy nie korzystaliśmy.
Z tego, co też mówisz, wy skupiacie się głównie na social mediach, czyli na Instagramie, na Facebooku.
Social media, Instagram, ale wiesz co, tak, tylko że jakby tutaj ta branża, tak jak mówiłem, dosyć mocno się dookoła tego kręci, natomiast jakby wspieramy się oczywiście performance marketingiem, czyli remarketing, ratowanie utraconych koszyków, czy AdWords, to wszystko tak, ale to jest agencja, która zajmuje się performance marketingiem, okay. Czyli oni jakby technicznie już robią to, co my im powiemy, że mają robić, tak? Mm-hmm. Oni właśnie w tej chwili nam będą, czy w tej chwili już uruchomili mailing, do utraconych koszyków, powitalny, ale to są rzeczy, które nie robi agencja kreatywna, tylko to są rzeczy, które robi agencja performance marketingu. Natomiast jeżeli chodzi jakby o banery, czy o te wszystkie kwestie, które są graficzne, to po prostu mamy grafika, który nam to robi. Tak? To jest kolejna rzecz, gdzie musisz dobrać grafika, czy takiego grafika, z którym będziesz miał flow, tak? Który będzie rozumiał twoje potrzeby, który będzie rozumiał to, jak chcesz, żeby te grafiki wyglądały i wtedy jak on już zrozumie, już macie wspólny flow, to też nie siedzisz nad tymi materiałami z nim non-stop, tylko ci przysyła, zazwyczaj wtedy to już jest okej. Okay. U nas nawet działa to w ten sposób, że dziewczyna, która robi copy, ona to już przysyła i nawet czasami tego nie sprawdzamy, bo wiemy, że w 95% przypadków to już jest dobre i bez poprawek. Grafika tak samo. Przyśle, wiadomo, że to będzie okej, okay, może z małymi poprawkami, więc nie wiem, jakieś banery statyczne, to nawet tego czasami nie sprawdzamy, tylko jakieś większe rzeczy. Więc ten dobór ludzi jest bardzo ciężki, ale kluczowy, tak? Bo jeżeli nie masz dobrych ludzi, którzy cię rozumieją, wiedzą, do czego dążysz, to wtedy jakby musisz marnować siły i energię na to, żeby cały czas z nimi pracować, poprawiać i siedzieć nad tymi rzeczami. A jeżeli masz wiesz, ludzi, z którymi ci się fajnie pracuje, z którymi masz wspólny flow i wszyscy się rozumieją nawzajem, to wtedy jakby staje się fajne, bo każdy wie, co robi, każdy wie, jaki jest ten duch marki, jak to powinno wyglądać i każdy robi swoją robotę i jakby razem do kupy daje to fajny efekt.
To ja mam takie pytanie, bo pewnie taki flow, takie rzeczy nie było od razu. Ile wam zajęło, żeby grafik zrozumiał wasz pomysł na markę i żeby dobrać te wszystkie szczegóły?
To inaczej trzeba pytanie zająć. Ile grafików zajęło nam to, tak?
Okej. Okay. To ile tych grafików było?
Wielu. Wielu. No to jest...
Kilkunastu? Wiesz? Więcej?
No, tak, to można powiedzieć. Kilkunastu, kilkudziesięciu.
Okej. Okay.
Na początku to było, wiesz, jakby praca z jednym. Teraz w ogóle mamy dwóch, tak? Bo jeden zajmuje się stroną internetową i tutaj rozwojem samej strony, to jest druga dziewczyna graficzka, to zajmuje się właśnie statykami plus banerami plus mailingiem, tak? I jej wychodzą fajniej mailingi, jemu wychodzi lepiej strona. Nie wiadomo dlaczego. Jak próbowali na odwrót, w ogóle nie dało się tego oglądać. Tak, ale jak ona robi jedne rzeczy, to on robi drugi, jest super, tak? Jakby w ogóle nie ma zastrzeżeń.
A ich znaleźliście tak normalnie szukając, że robią z rekrutację, czy tak z polecenia bardziej?
O Jezu, wiesz, przy szukaniu ludzi to się korzysta ze wszystkich możliwych źródeł, i polecenia, i rekrutacje, kurcze, i chodzenie po różnych, wiesz, grupach na Facebooku z grafikami, z copywriterami, to jest i rekrutacja jest wiecznie w zasadzie otwarta, tak jakby nie zamykasz. Prawda jest taka, że jak trafisz na kogoś dobrego, to się z nim związujesz i trzymasz jak najdłużej się da, więc to jakby praca z ludźmi to nie jest łatwa rzecz.
I powiedz mi taką, nie wiem czy to tajemnica, rozumiem, że ci graficy to też rozumiem, że w tym momencie są drożsi niż kiedyś byli, niż szukaliście, tak? Że musieliście dopłacić, czy to też takie różnice jak...
Wiesz co, różnie to bywa, bo czasem, wiesz to nie chodzi, tutaj akurat jeżeli chodzi o grafikę czy copy, bardziej chodzi o to, o styl, tak?
Okay.
Masz jednych grafików, którzy będą artystami, pięknie malują akwarelami grafiki, a masz takich, którzy super odnajdują się w webowych UX-ach i jakby po prostu oni są różni. Poziom cenowy może być taki sam, a tobie się po prostu podoba ten grafik, a ten po prostu ci się nie podoba. I tu powiem, że jakby nie cena stanowi o jakości, tylko po prostu czy trafisz na kogoś, kto cię rozumie, czy nie.
Okej, czy chodzi to, bo w grafice każdy ma jakiś tam swój styl i znaleźliście
Dokładnie.
Takiego grafika, który pasuje wam w waszym stylu, tak?
Tak, dokładnie.
Z tego, co widzę, no to po roku macie zbudowany zespół, z którym możecie iść i pędzić dalej, rozwijać.
Tak, mogę powiedzieć, tak. Po roku udało się zebrać zespół, który naprawdę jest w tej chwili już sprawny, jest dopracowany, każdy wie, co ma robić, każdy się przyzwyczaił też do tego, jak my pracujemy i teraz to tak naprawdę gra fajnie. Na tyle fajnie, że ja naprawdę mam bardzo duży komfort, że ludzie, z którymi pracuję, są i kompetentni, i fajni, i jest w ogóle fajna atmosfera. A to jest bardzo ważne.
Z tego, co mówisz, to też widzę, że to jest tak, że po prostu masz, nie musisz sprawdzać po nich, tylko po prostu wiesz, jak coś zrobią, to już jest, tak? Czy to z nami, czy to z grafikami.
Znaczy, wiesz, kontrola musi być na jakimś poziomie, natomiast jakby trzeba sobie uświadomić, że im czym bardziej się biznes rozwija, tym ten poziom kontroli musisz też przenosić wyżej, prawda? Jakby no, prowadząc biznes, nie możesz poświęcać 2 godzin dziennie na to, żeby z grafikiem patrzeć szybko, ma być bardziej zielony czy bardziej niebieski, tak? No, bo jakby na to nie ma po prostu czasu, więc od tego powinien być już grafik i jeżeli ty się z nim dobrze dogadujesz, to on po prostu już sam wie, czego ty mniej więcej oczekujesz. Jakby omawiasz z nim główne założenia, a już te rzeczy mniejsze no, zostawiasz innym. Wierząc, że zrobią to tak, jak chcesz, albo prawie tak, jak chcesz.
Bo z tego, co widzę, też macie bardzo ciekawy pomysł na wyróżniki w waszym sklepie, tak? Co z waszej perspektywy wyróżnia wasz sklep na tle konkurencji?
Wiesz co, na początku mi się wydawało, że takim wyróżnikiem są krótkie serie, natomiast jak się okazuje, generalnie teraz ten branża modowa, szczególnie właśnie w tych małych polskich brandach charakteryzuje się tym, że są to w miarę krótkie serie. I to jest naturalne, dlatego że przy takiej ilości osób, która jest twoim, te osoby, które są twoim odbiorcą, a ta grupa nie jest aż tak znacznie duża, duże serie się po prostu nie mają szans sprzedać, więc co do zasady musisz mieć krótkie serie, tak, krótkie serie ubrań. I to na początku było wyróżnikiem, teraz się stało trochę już standardem, tak.
Mhm.
U nas wyróżnikiem na pewno na pewno jest, że Maja jest influencerem i ona jakby ma swoich odbiorców, więc to też bardzo pomaga, to, że jest znana, tak. Praca ze znanymi influencerami pomaga, aczkolwiek nie jest prosta. Co to znaczy nie jest prosta? To znaczy nie jest prosta pod tym względem, że nie wszyscy influencerzy, jakby każdy kanał komunikacji, każdy kanał marketingu musi konwertować. Konwertować, czyli z ilu osób, które dany materiał zobaczą, de facto ile osób kupi, tak? Czyli to jaka jest ta konwersja z obejrzenia na sprzedaż. No i jak się okazuje, nie wszyscy influencerzy konwertują, to znaczy są tacy influencerzy, którzy mają setki tysięcy odbiorców, a nic nie sprzedają, a są tacy, którzy mają po 10 tysięcy i sprzedają. I tu znowu jest już mega wyzwanie, żeby jakby albo domyślić się, albo dowiedzieć się, którzy influencerzy konwertują. I to też jest, wiesz, nikt o tym nie chce mówić i to jest tajemnica, dlatego że gdyby to było tak jasno powiedziane, który influencer konwertuje, to wszyscy by do niego szli i on nagle by kosztował już takie chore pieniądze, że byłby niedostępny dla nikogo. Więc to jest taka, wiesz, święty graal, mogę powiedzieć.
Tak, czyli to jest taka tajemnica firmy, żeby wiedzieć z kim i jak pracować, na jakich zasadach i jak szybko to sprawdzać, z którymi warto, z którymi nie warto, tak?
Dokładnie tak. No wiesz, no to jest inwestycja, no to nie jest praca, ale to nie tylko przy influencerach, bo to jest czy telewizja, czy radio, czy jakikolwiek inny kanał reklamy. Ta ekspozycja towaru, czy ta ekspozycja brandu do klienta musi być wielokrotna. Jednokrotne pokazanie brandu nic nie da. Tak, nie wiem, jeżeli to jest pokazanie z tak zwanym CTA, czyli call to action, nie, kup teraz, no to może pod wpływem impulsu ktoś kupi. Natomiast jakby ten brand raczej mocno w pamięć nie zapadnie i to jest jakby to jest długa, długa praca i przy Instagramie jest już znacznie kosztowna, tak, żeby ten brand mocno i cały czas promować.
A co znaczy kosztowna przy Instagramie? Że to kosztuje czasu?
Nie, no wiesz, no influencer sobie, jakby, bo to nie są rzeczy, które możesz mieć za darmo, że influencer będzie z tobą pracował, dasz mu produkt i on to będzie pokazywał, tak, to może było kiedyś, albo z bardzo małymi influencerami jeszcze, tak, którzy na barter się zgadzają, natomiast ci, którzy są już znani, no jakby coraz rzadziej chcą za barter, w zasadzie coś już bardzo rzadko zdarza, no teraz najczęściej jakby trzeba im za to płacić, prawda? No i jakby im bardziej znany influencer, tym więcej sobie za taką współpracę żyć. To jest oczywiście naturalne i okej. No tylko że jakby nie wszystkich na to stać, żeby z nimi móc pracować.
Z jednej strony taki tip, który ja tutaj wyłapałem, a który się z tym chyba możemy podzielić, to jest to, że jednokrotne pokazanie produktu u influencera jest słabe i lepiej umówi się na taką kilkukrotne pokazanie produktu, tak, że to dużo lepiej działa niż tak.
Wiesz, niektóre firmy korzystają z tego, że część tych bardzo znanych influencerów czy gwiazd ma podobne grono odbiorców. Nie wiem, na przykład, nie wiem, czy Anię Lewandowską, Ebę Chodakowską i jeszcze kilka innych fit influencerów na przykład. I teraz możesz sobie zrobić kampanię, że jednego dnia u tych fit influencerów pojawia ci się co godzinę twój produkt, tak? Czyli nagle, wiesz, otwierasz Instagrama, jedziesz po swoim feedzie, gdzie masz samych fit właśnie influencerów i o każdego z nich pojawia ci się produkt. I to już ci przykuwa uwagę, bo to nie jest, że raz ci minie, tylko jakby, wiesz, za każdym razem widzisz to samo i to powoduje, że wzbudza twoje zainteresowanie. Ale to jest jakby jedna metoda. Inna metoda z kolei jest taka, żeby, wiesz, jakby u jednego tylko reklamować, albo żeby tak dobierać tych influencerów, żeby penetracja rynku była jak najszersza. Więc jakby ile koncepcji, tyle rozwiązań. No to też nie ma jednej dobrej strategii, tylko jakby wszystko zależy od tego, dokąd jedziesz.
Ostatnio, no już tak z pół roku, rok u wszystkich blogerek takich dla mam, które moja żona gdzieś tam followowała, że wszyscy w tym samym dniu mieli jakiś biustonosz promowali, czy coś, i mówi, jak oni to mogą w ogóle, tak jakby u wszystkich to samo, tak jakby widać było, że to płatna reklama jest, czyli chodzi o to, co ty mówisz, że po prostu kilka razy, nie o jednego, tylko o kilku.
Pierwsza zasada marketingu mówi, nieważne jak o nas mówią, ważne byle mówili, no niektórzy nawet swoje kariery na hejcie budują i tak. Całkiem dobrze z tego żyją, więc okej, okay, no jest to reklama, ale już wiesz, zapadło w głowę, nazwa firmy zapadła, więc założę się, że jak osoba, która tak stwierdzi, nie wiem, firma X, to już przegina z tymi reklamami, ale jak pójdzie do sklepu i zobaczy 6 produktów różnych firm, w tym firmy X, to weźmie firmę X, bo już jest jakoś jej znana, tak? Tak, podświadomość działa, niestety. Znaczy niestety, no tak działa, no, jakby do tego trzeba się przyzwyczaić.
Okej. Okay. Powiedz mi właśnie, jak tu już jesteśmy przy tych influencerach, jakie widzisz różnice współpracy między małymi a dużymi influencerami, gwiazdami wręcz?
A, wiesz co... To jest dosyć ciężki temat. No na pewno przede wszystkim taką pierwszą różnicą, którą każdy jest w stanie się domyślić, jest cena, tak? Cena i zasięg. Te duże gwiazdy docierają do dużo większej ilości osób, chociaż z kolei też jakby trzeba wiedzieć, które jakby, no, bo teraz tak, followersów możesz mieć zaangażowanych bądź nie. Czyli możesz mieć gwiazdę, która ma 1 000 000 osób followujących, ale one nie są zaangażowane, czyli jakby one tylko oglądają, ale nie mają żadnej interakcji, więc one nie konwertują. A są drogie. I to są fajne osoby, które na przykład, to są fajni influencerzy, którzy działają jako wizerunek. Tak? To się nie przełoży prawdopodobnie w żaden sposób na sprzedaż, ale wizerunkowo się przełoży. No nie wiem, taki gigant jak Coca-Cola na przykład, tak? Który gdzie oni mają bardzo duże budżety i dla nich już nie zależy na tym, żeby to się przekładało na sprzedaż, ale na tym, żeby utrwalać w twojej świadomości markę. No to oni sobie mogą jakby inwestować w taki. Natomiast jeżeli ktoś chce w tych, którzy wiadomo, że od razu konwertują, no to sobie już muszą wyszukać takich, którzy im skonwertują. No i teraz pytanie, czy stać ich na takiego konwertującego dużego, czy raczej muszą szukać takiego, który ma powiedzmy te zasięgi mniejsze, więc jakby wiadomo, że przełoży to się mu na sprzedaż, ale na mniejszą. To jest taka pierwsza generalna zasada, jakby czym się różni duży od małego.
Czy trzeba po prostu sprawdzać i patrzeć?
Sprawdzać i, no można tak powiedzieć, sprawdzać i patrzeć. Tak.
Tak wiele razy, jak rozmawiam z właścicielami e-commerce'ów, mówią, bo my doradzamy naszym klientom, doradzamy jak wybrać produkty. Zawsze dla mnie to było takie naciągane. I w sumie pierwszy raz zobaczyłem u was, jak wy doradzacie klientom, jak wybrać tą sukienkę czy spódnicę właśnie poprzez stories na Instagramie. Dla mnie to było po prostu niesamowite, że w taki sposób można to doradzać. I nie wiem, czy to samo wyszło, czy to tak gdzieś spojrzeliście. Jak to...
Jak popatrzysz sobie na Instagrama Mai, to ona jakby ogólnie ma bardzo dużą interakcję ze swoimi odbiorcami, więc to po prostu jest naturalne, tak, już to się przeniosło na Legoleta, więc to nie jest żadne nadzwyczajne działanie, po prostu ci odbiorcy taki styl komunikacji lubią, tak, jakby też nie można tego brać jako wyznacznik, bo już problemem jest tutaj, że zawsze sposób komunikacji musi być dobrany do tego, do jakiego klienta mówisz, tak, jakby akurat do naszych odbiorców ten sposób komunikacji przemawia, jest super i to się fajnie ogląda, natomiast jakby do innych niekoniecznie to może być dobre. Więc jakby najważniejszym kluczem jest poznać swojego klienta, poznać swojego odbiorcę i jakby wiedzieć, jakie on ma potrzeby. Jakby bez tego, jakby to jest działanie na ślepo, jakby, bo nie wiesz, z kim masz do czynienia. To dopóki tego nie poznasz, dobieranie jakichkolwiek środków jest po prostu... wiesz, no jakby równie dobrze można byłoby rzucić monetą i sprawdzić, co wybrać.
No właśnie, to znaczy mnie to po prostu niesamowicie zobaczyłem, jak Maja pokazywała te różne sukienki pod każdym względem, żeby te dziewczyny, które kupują, ja, czy to faceci też, bo pewnie też kupują dziewczyną, jak one wyglądają, jak się układają, żeby zobaczyć takim naturalnym, niesztucznym świetle, gdzie na zdjęciach widać wszystko idealnie, prawda?
Tak, tak. No, wiesz, to trochę nawiązuje do tego, co powiedziałem na początku i tych zdjęć robionych iPhone'em, że jakby trochę ludzie już jakby przeszli fazę, no, czy są świadomymi odbiorcami, przeszli, ja to nazywam fazę bullshitu, że im wciśniesz, wiesz, piękne zdjęcie jeszcze przerobione w Photoshopie i oni będą to łykać. Nie, ludzie chcą, wiesz, jakby zobaczyć coś, z czym się mogą zidentyfikować, tak, w takim naturalnym habitacie, nazwijmy to, a nie w warunkach laboratoryjnych, że kurczę, na super lasce, to ekstra wygląda, no, wiesz, rozumiesz. Jeżeli idziesz i przymierzasz rzecz w sklepie, to ty widzisz, jak ten wyglądasz, ale jeżeli masz coś kupić w necie, to pokazywanie ci czegoś, coś odrealnione jest bez sensu, no, jakby musisz pokazać coś, co wygląda realnie i tak, powiedzmy, jest przybliżone do tego, do osoby, która znajduje się po drugiej stronie monitora, więc jeżeli jak najbardziej urealnisz tę rzecz, którą sprzedajesz, to masz większą szansę na to, że ktoś się z tym zidentyfikuje, tak?
I z tego powodu wybraliście Asię, która jest w rozmiarze L?
Asia jest super, Asia przy okazji w rozmiarze L, ale jakby Asia to ma same zalety, się mają bardzo fajnie, dogadują, świetnie razem już prowadzą tego Instagrama, jest idealny duet do tego, ale zupełnie przypadkiem się okazało, że jakby tych odbiorców, którzy też Asię bardzo lubią, jest dużo i to po prostu mieliśmy farta, że to tak się wydarzyło, ale rzeczywiście to działa.
A jak ją znaleźliście? Czy to był kompletny fart, czy po prostu mieliście rekrutację i po prostu ona się gdzieś tam wybiła i czy po prostu, czy to tak przez przypadek tam też?
Zrobiliśmy rekrutację, tych osób zgłaszało się bardzo dużo, ale jak przyszła Asia, to już wiedzieliśmy, że to ta osoba, która właściwa osoba na właściwym miejscu.
A możesz powiedzieć, co spowodowało, że ją wybraliście? Pod jaki
skąd? No to są, ja to nazywam flow, po prostu wiesz, okay. jak z osobami, wiesz, jak zaczynasz z kimś rozmawiać, albo wiesz, że po prostu nadajesz na jednej fali, albo nie. Tak, to proste jest.
A długo taka rozmowa zasiątrwała, czy to była po prostu półgodzinna rozmowa?
Pół godziny.
I wystarczyło?
Pół godziny, dokładnie. Co ci się podoba? To i to. Okej, super, a to znasz tak, a tu. To jest chwila, jak wiesz, jakby zaczynasz rozmawiać i jakby wbijasz się w rytm rozmowy i ci się super rozmawia, to jakby to jest to. Tak? Jakby, to jest klucz. Okej, kompetencje oczywiście są bardzo ważne, ale jakby to tu muszą być dwa czynniki, to musi być flow i muszą być kompetencje. Jeżeli jednego z nich nie mam, to się potem będzie z tym męczył.
Powiem Tomku, że myślę, że wy macie pewien dar razem z Mają, żeby dobrą intuicję co do ludzi, bo z tego co mówisz, to dość szybko weryfikujecie, czy warto, bo ja z drugiej strony prowadzę rekrutację, która rozciągam i tak jakby mówię wręcz, żeby to ludzie, żebym to nie ja wybrał, tylko żeby pokazać tak ludziom moją firmę, żeby sami się z niej, jakby z tej rekrutacji wyeliminowali. U was to jest tak, że wy szybko podejmujecie decyzję, czujecie, a z drugiej strony też szybko zmienia, znaczy jeśli coś się nie sprawdza, to zmieniacie, tak? I po prostu tak jak tutaj przy grafikach mówisz kilkanaście osób.
Tak. Tak, dokładnie tak. No wiesz, jakby ja uważam, że ile osób, tyle różnych modeli, tyle różnych sposobów działań i tak naprawdę na koniec dnia liczy się tylko to, czy to działa, czy nie, czy przynosi ci efekt, który był zamierzony, czy nie. No u nas on jakby ten model pracy jest dość specyficzny, aczkolwiek na koniec dnia, jak widać, się całkiem sprawdza, więc to nie jest tak, że jeżeli ktoś nie robi książkowo rekrutacji, albo nie planuje, albo nie robi, kurczę, sprintów albo innych skramów, to wiesz, to nigdzie nie zajedzie. Nie, absolutnie nie. Jakby do pewnych rzeczy tak czy siak trzeba dorosnąć, ale swoich cech charakteru nie ukryjesz. I teraz, gdybyśmy my na siłę mieli wszystko robić zgodnie ze sztuką, to byśmy się cofnęli, a nie rozwinęli. Wiesz, jakby musieli dać swojemu wnętrzu miejsce do tego, żeby się po prostu rozwijało, i czy to jest w sposób książkowy, czy nie, to ja uważam, że to nie ma żadnego znaczenia.
Ważne, co działa.
Ważne tylko, żeby mieli fajnych ludzi dookoła.
To tak już kończąc, mam jeszcze takie 2-3 pytania, podsumowując. Z czego jesteście dumni, jeśli chodzi, nie wiem, o stworzenie, rozwijanie Lekolet? Co postrzegacie jako wasz największy sukces?
Wiesz co, to, że zebraliśmy dookoła siebie super ludzi. To jest na pewno najważniejsza rzecz, dlatego że wiesz, jakby zawsze sukces nie jest sukcesem jednej osoby, tylko sukcesem całego zespołu, bo w każdym zakresie tego biznesu na wynik jakby wynikiem jest suma wszystkich elementów, tak, które biorą udział w procesie. To jest super obsługa klienta, są też fajnej, wysokiej jakości rzeczy. To jest niezawodna, jakby sam sklep internetowy, który musi być niezawodny, musi być szybki. Tak. Grafiki muszą być przekonujące. Kopi musi być dobre, które jest chwytające. Wszystko musi być dobre, tak? Jakby ten biznes jest tak zły, jak jego najwęższe gardło. Dlatego myślę, że takim właśnie sukcesem jest to, że zebraliśmy sobie dookoła siebie ludzi, którzy powodują, że ta całość jest po prostu fajna. Tak? I to jest nasz największy sukces, bo reszta jest tylko wynikiem tego.
Tak. U was jeszcze dochodzi ta cała produkcja, którą wy sami produkujecie i zlecacie tutaj, więc to też dobre z tych wykonawców i wszystkiego. No, to...
no wiesz, pracy jest, no nie da się mieć wszystkiego bez pracy, tak? Jakby na pewno są to wyzwania, raz większe, raz mniejsze, są problemy z tym związane, ale na koniec dnia jakby te problemy są wszędzie i każdy je ma, więc nie ma tak, że wiesz, masz, jest takie stare przysłowie, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, jakby tak. Komuś może się teraz wydawać, że o Jezu, to takie wszystko proste, wystarczy zebrać dobrych ludzi i samo się będzie kręciło. Nie, problemy są u nas tak samo wszędzie, tak samo jak wszędzie, więc dlatego to, że mamy ze sobą dobrych ludzi, powoduje, że te problemy rozwiązuje się szybciej i łatwiej. Ale są.
To na pewno. Zgadzam się z tobą. Ja te same zasady wyznaję i to pomaga, bo gdybym miał to wszystko ogarniać, to po prostu chyba bym pracował po 16-20 godzin.
Tak, dokładnie.
Bez weekendów. A coś byście zrobili inaczej, jakbyście wiedzieli wcześniej? Czy po prostu
nie, to musiało być dobrze? Myślę, że nie. Myślę, że chyba jakby... Zresztą być może to rzeczywiście jest jakby dużo intuicji, pewnie sporo też jakby wyniosłem ja z poprzedniej swojej pracy, gdzie miałem bardzo długo styczność z zarządzaniem, więc ja dużo rzeczy też intuicyjnie robię i na razie jakby wszystko idzie, jakby jak patrzę sobie tak retrospekcyjnie, to nic bym nie zmienił. Jakby wszystko to, co wykonaliśmy, to w zasadzie można powiedzieć, że wykonaliśmy optymalną ścieżką. To nie jest tak, że my w ogóle nie planujemy, bo mamy takie gdzieś duże założenie, powiedzmy taką wizję, gdzie to powinno, w którym to powinno w kierunku zmierzać. Natomiast te szybkie, spontaniczne wybory, one gdzieś tam jakby intuicyjnie idą w taką ścieżką, którą powinny iść, więc nie, ja bym nic nie zmienił. Wszystko jest super.
No bo z tego, co mówisz, to okej, jest super, być może dlatego, że widzę, że te komercje, które idą, ale też i inne biznesy nie idą, to jest to, że ludzie zbyt mało testują i zbyt bardzo się przywiązują do decyzji, boją się podjąć decyzji, a wy po prostu podejmujecie decyzję i patrzycie, co się dzieje. Jeśli jest zła decyzja, tak, to po prostu zmieniacie, poprawiacie je, tak, i ponosicie te koszty związane pewnie z błędnymi decyzjami, tak?
No tak, oczywiście, ale to jest to, co też mówiłem na początku, że jakby musisz rosnąć trochę razem ze swoimi odbiorcami. Musisz jakby, wiesz, patrzeć, co czego oni od ciebie chcą, wiesz, doszlifować się jakby do tego, wiesz, jakby jak docierasz do nowej grupy, patrzeć, wiesz, jakby czego oczekuje, odpowiadać na ich prośby, adresować ich problemy. No to jest jakby cały czas kluczenie i szukanie tej drogi. No jakby, no nie możesz założyć klatek na oczy, jakby jechać jednym torem, bo to tak czołg może zrobić, okej, okay, czy czołg, czy nie wiem, jakby Coca-Cola, gdzie jakby oni sobie utrą ścieżkę i dziękuję, tak? Chociaż też nie sądzę, żeby to dokładnie tak wyglądało. Natomiast tak jak mówisz, no my jakby cały czas kluczymy, popełniamy jakieś błędy, naprawiamy je, no ale tak na tym polega rozwój, prawda?
I tak z ciekawości się zapytam, czy jakbyś miał ocenić, tak wiesz, na wyczucie, bez jakiejś tam analizy głębszej, jaki procent waszych, nie wiem, decyzji jest błędnych w stosunku do całości? Bo przy grafikach mówisz, że mieliście kilkunastu, jak nie więcej tych grafików, w końcu dwóch znaleźliście, które wam idealnie.
Co jakby praca ogólnie składa się, wiesz, jakby z... Jakby błędna decyzja jest krokiem do podjęcia dobrej decyzji, no więc jakby to jest etap, podejmujesz, gdy nie tu, to tu, jak to się nie uda, to coś innego próbujemy. Na koniec dnia, nie wiem, ja nigdy tak tego nie postrzegałem, ile błędnych, ile dobrych, okay. Tak to u nas nie działa.
No po prostu z tego, co mówisz, po prostu chodzi o to, że wyznajesz taką zasadę, że te wszystkie decyzje prowadzą w kierunku jakiejś tam realizacji wizji i tak. To jest konieczne, żeby to zrobić, tak?
Dokładnie.
A mówiłeś, że macie wizję na 3 lata i nie wiem, czy możesz się tym podzielić, a jeśli...
No nie, w tej chwili jeszcze nie, jeszcze jest za wcześnie.
A ta wizja to jest...
Na pewno za pół roku z czymś, znaczy mamy nadzieję, że za pół roku wyjdziemy z czymś nowym, to, ale co to będzie dokładnie, to w tej chwili nie mogę.
Okej. Rozumiem, że to po prostu są jakieś pomysły na biznes, a raczej bym, czy macie taką dłuższą wizję, nie wiem, która by pokazywała wam, gdzie idziecie, gdzie chcecie być za te 3 do 5 lat? Macie coś takiego?
Raczej za 3, tak, wiesz. Planowanie 5-letnie jest na tym poziomie trochę ryzykowne, dlatego że jak sobie popatrzysz na nawet rynek e-commerce'ów 5 lat temu, a dziś wiesz, jak to się gigantycznie, to się nawet rok do roku zmienia, tak? Więc planowanie sobie biznesu 3-5 lat do przodu jest tak, wizję można sobie budować 5-letnią, tak? W sensie, co byś chciał, ale ścieżkę, to jest bardzo, bardzo ryzykowne. No, 3 lata to już jest ryzykowne, ale my tak sobie to jakoś tam wymyśliliśmy, co by było fajnie mieć za 3 lata, ale dalej to ja bym się bał.
A może macie tak samo jak ja, czyli ja też mam taką wizję, gdzie chciałbym być za 3 do 5 lat, taką wiesz, jak miałby wyglądać mój biznes, natomiast plan jest na najbliższe 3, 6, 9 miesięcy, i mam to jakby kolejne kroki, które mają do tej wizji zbliżać i cały czas weryfikuję, czy ta wizja się nie powinna zmienić, czy plan się nie powinien zmienić.
Dokładnie. Tak, u nas to. No to podobnie wygląda. Czyli masz jakieś takie wysokie założenie, jakby misję, tak, no bo która się generalnie nie zmienia, czyli nie, w naszym przypadku tak dać fajne rzeczy. Więc to się generalnie nie zmienia, bo to jest ponadczasowe, natomiast to co jest pod spodem, to może się zmieniać w zależności od tego, jak cała branża się zmienia, jak się zmienia e-commerce, czyli jak się zmienia to otoczenie dookoła ciebie, no bo jakby w tym musisz funkcjonować i jakoś się do tego dostosowywać, mając cały czas misję nad sobą, tak, że do tego dążysz.
Powiedz mi, Tomku, czego powinienem ci życzyć w kolejnym roku?
Tego, żeby wiele się nie zmieniło pod kątem naszej pracy. To, co wiesz, to co udało się wypracować, jest super. Ja bym sobie życzył, żeby to się nie zmieniało. To, co udało nam się zbudować do dzisiaj i z wami, i czy z kimkolwiek innym, jest na tyle fajne. Ja nawet dzisiaj rano sobie o tym myślałem, tak w ogóle, co ja bym mógł zmienić? Nic. My wszystko jakby tak sobie poukładaliśmy, że naprawdę jesteśmy zadowoleni z tego, co nam się udało stworzyć i to nam procentuje, wiesz, bo i tak naprawdę to życzyłbym sobie, żeby się po prostu nie zepsuło i będzie super.
To ja ci tego życzę, żeby
Dziękuję.
To przetrwało kolejne lata i żeby to owocowało sukcesami w biznesie i życiu w takim razie.
Dzięki.
Dziękuję bardzo za podzielenie się tym wszystkim. Trzymaj się i bardzo.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dzięki. Cześć.
To To był Tomek Kwaśniewski, współwłaściciel marki i sklepu internetowego Lekoletu. Z mojej perspektywy podejście Tomka dotyczące testowania biznesowych rozwiązań i szybkiego podejmowania decyzji przekłada się bezpośrednio na ich sukces. Bardzo często przed podjęciem decyzji lub jej zmianą powstrzymuje nas strach przed popełnieniem błędu. Jak widać na tym przykładzie, a także widzę to w innych biznesach moich klientów czy znajomych, jeśli nie boimy się pomyłek i błędów, a skupiamy się na rozwiązaniach, to przybliża nas do szybszego osiągnięcia naszego sukcesu, cokolwiek dla każdego z nas to oznacza. Z drugiej strony równie ważny wniosek jest dla mnie taki, który potwierdza to, o czym rozmawialiśmy między innymi w pierwszym odcinku e-commerce'owej kawy, że jeśli chcemy coś sprzedać, musimy być do tego przekonani. To przekonanie daje nam swobodę i naturalność komunikacji z potencjalnymi klientami, a swoboda i naturalność komunikacji przekłada się na zasięgi, a to buduje naszą przewagę konkurencyjną. A po trzecie i ostatnie, tajemna wiedza dotycząca współpracy z influencerami. Nie każdy influencer konwertuje. Ważne, aby wiedzieć, z kim współpracować, na jakich zasadach i kto będzie współgrał z naszą marką i grupą docelową. Czy wybierzemy kogoś ze względu na konwersję, czy ze względu na wizerunek? Oto jest pytanie. A Wam co zapadło w pamięć? Zapraszam do komentowania i dzielenia się Waszymi wrażeniami co do e-commerce'owej kawy, abym wiedział, jakie tematy poruszać, jakie pytanie zadawać. Jestem otwarty na wszelkie sugestie. Zapraszam także do odwiedzenia strony konwertis.pl/podcast, by zdobyć materiały dotyczące tego odcinka, czyli transkrypcje, notatki z linkami do stron wspomnianymi w tym odcinku. A poza tym zapraszam także na nasz Facebook, Instagram. Jeśli chcesz mieć dostęp do nowych odcinków, to subskrybuj kanał e-commerce'owa kawa. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.